Adrian Bednarek. Pamiętnik diabła. Część pierwsza serii o Kubie Sobańskim. Czyta Filip Kosior. Do wysłuchania audiobooka zaprasza wydawnictwo Zaczytani, które należy do grupy Zaczytani. Dla Darii. Każdy dzień przy tobie jest kolejnym dniem w raju. Czujesz ostatni oddech opuszczający ich ciała. Patrzysz im w oczy. Człowiek w tej sytuacji jest Bogiem. Ted Bundy. Prolog. Kilkuosobowa grupa studentów bawi się w najlepsze w ogródku piwnym przed jednym z krakowskich pubów. Wśród atrakcyjnych młodych ludzi jest ona. Ma długie ciemne włosy, które pierwsze przykuły moją uwagę. Ostre rysy twarzy, zielone oczy i pełne usta lśniące od niewielkiej ilości różowej szminki. Jest szczupła, ale nie taka wychudzona, tylko zgrabnie wysportowana. Idealna. Właśnie taka, jakiej szukałem. Śmieje się i dyskutuje ze znajomymi, pijąc trzeciego tego wieczoru Heinekena. Niedługo pożegna się z towarzystwem i uda na przystanek tramwajowy przy Poczcie Głównej. O 22:16 wsiądzie do linii numer 7 i pojedzie do swojego mieszkania, które wynajmuje w starym bloku na Kurdwanowie. Wiem to. Wiem również, że nazywa się Ania Marciniak. Ma 21 lat. Pochodzi z Włocławka i studiuje finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 2 tygodnie obserwacji dostarczyły mi dużo informacji o jej życiu, upodobaniach, hobby, nawykach i towarzystwie, w jakim się obraca. Ona nie ma pojęcia o moim istnieniu. Siedzę 2 ogródki piwne dalej. Popijam napój energetyczny. Udaję zajętego telefonem i obserwuję. Ania wychodzi na miasto tylko w piątki. To typ grzecznej dziewczynki, która nie imprezuje w tygodniu. Mam na sobie czarną bluzę z kapturem. Najnowszy hit jednego z włoskich projektantów. Modne dżinsy i eleganckie trampki. Taki ubiór sprawia, że rzucam się w oczy, ale czyni mnie najmniej podejrzanym. Kto pomyśli, że przystojny młody człowiek może mieć schowane pod wartą kilkaset złotych bluzą 3 noże bojowe, skórzane rękawiczki i maskę. Mało tego. Nawet gdyby ktoś zauważył, że obserwuje atrakcyjną brunetkę, pomyśli, że robię to, żeby w końcu do niej zagadać i zaprosić na drinka do baru. Korzystając z wolnego czasu i poczucia komfortu, macham mijającym mnie dziewczynom. Odpowiadają, szczerząc wybielone zęby w wyćwiczonym uśmiechu. Mogłoby się wydawać, że nie ma nic lepszego niż 2 chętne dziewczyny w ciepły majowy wieczór na rynku w Krakowie. Dla mnie jest. Po dopiciu piwa Ania reguluje rachunek. Żegna się z towarzystwem i idzie w stronę ulicy Floriańskiej. Czekam równe 3 minuty. Płacę za napój, wkładam słuchawki do uszu i ruszam w kierunku Poczty Głównej. Czuję się znakomicie, przemierzając centrum w rytm ulubionej muzyki. Na Floriańskiej mijam tłumy ludzi. Większość lekko lub mniej lekko podpita. Szykują się na kolejną noc z nadzieją, że będzie bardziej niezwykła od poprzedniej. Inni wracają do domów. Zadowoleni lub nie. Z czasu spędzonego w centrum. Jutro znów się obudzą i zaczną nowy dzień. Prawie wszyscy. Czuję zimny dreszcz przechodzący przez moje plecy i wciąż narastające podniecenie. Dzisiaj zrobię to pierwszy raz. Tak długo się przygotowywałem. Nie wiem jak będzie, ale wiem, że to nieodwracalne. Tylko to może sprawić, że moje zmaltretowane nerwy odpoczną, koszmarne sny ustaną, a żądze w końcu zostaną zaspokojone. Podjąłem decyzję, od której nie ma odwrotu. Jeśli to jedyny sposób, niech tak będzie. Gdy jestem w okolicy Poczty Głównej, wkładam na głowę kaptur. Tak na wszelki wypadek. Nie lubię kamer. O 22:21 wsiadam w tramwaj numer 6. Jedzie w to samo miejsce, co 7. W połowie drogi ściągam słuchawki, wyciszam telefon i chowam do zapinanej kieszeni bluzy. Napięcie wciąż narasta. Wizualizuję to, co zaraz zrobię i zastanawiam się, czy będzie dokładnie tak, jak sobie założyłem. Czy rzeczywistość okaże się taka sama jak fantazje, a może nawet lepsza. Jedno wiem na pewno. Nic mnie nie zatrzyma. W głowie tli się jedna męcząca myśl. Czy pierwszy raz będzie też ostatnim? Czy gdy już to zrobię, to nigdy więcej nie będę chciał ponownie? Czy może poczucie ulgi będzie tylko chwilowe, a może stanie się to częścią mnie, zamieszka głęboko i bez tego nie będę umiał żyć? Będę to robił znowu i znowu, aż... No właśnie. Aż co? Osiągnę spełnienie albo skończę w więziennej celi, a moje idealnie poukładane życie legnie w gruzach. Męczy mnie to, odkąd zdjąłem słuchawki i klasyczny rock przestał kołysać moim umysłem. Obserwuję nudną i bezduszną część miasta. Stare blokowiska pamiętające minione czasy zawsze przyprawiały mnie o dreszcze. Nie bałem się ich. Bardziej nazwałbym to uczuciem obrzydzenia. Uświadamiam sobie, że teraz to ja jestem tym, który może przyprawić o wstręt. Dojeżdżam w końcu do właściwego przystanku. Koniec walki z myślami. Nadeszła pora działania. W tramwaju poza mną jechało tylko 8 osób, głównie starszych. Większość młodych o tej godzinie jedzie w przeciwnym kierunku do centrum, ale nie Ania. Ania co sobotę, jak na grzeczną dziewczynkę przystało, wraca do rodziny we Włocławku. Jutro ma pociąg o 9:30. Kupiła już sobie bilet. Jeszcze tylko skoczy do całodobowego zaopatrzyć się w coś na jutrzejszą podróż. Robiła tak za każdym razem. Nie jest świadoma tego, że nawyki mogą okazać się zgubne. Od jutra w fitness klubie, w którym trenuję, będą mieli jedną klientkę mniej. Ubędzie też jednego studenta finansów. Jej rodzina na jakiś czas pogrąży się w żałobie, a życie rodziców już nigdy nie będzie takie samo. Właściwie to nie wiem, skąd przyszła mi do głowy taka myśl. Ponure konsekwencje mojego zaspokojenia. W tym samym czasie, w którym Ania robi zakupy, ja przyspieszam kroku, a po chwili truchtam, żeby nadrobić dystans, który straciłem jadąc późniejszym tramwajem. Ania mieszka na 5. piętrze w jednym z bloków na tym obskurnym osiedlu. Niestety, nie sama. Jej współlokatorka ma na imię Patrycja i jeszcze nie widziałem, żeby gdzieś wychodziła wieczorem. Mieszkanie odpada. Muszę to zrobić na zewnątrz. Na szczęście obserwacja nie poszła na marne. Wracając ze sklepu do domu, Ania musi pokonać podziemne przejście pod czteropasmówką. Samo przejście może nie byłoby najlepszym wyborem, gdyby nie opuszczone lokale, które się w nim znajdują. Były miejscem pracy sprzedawców podrabianych koszulek piłkarskich, tanich walkmanów, pirackich kaset i innych cudów lat 90. Nie funkcjonują od dawna. Zostały po nich puste, brudne pomieszczenia zamknięte metalowymi drzwiami na kłódkę. Większość nawet nie ma okien. Podczas powrotu z ostatniej obserwacji włamałem się do jednego z nich. Wyczyściłem pomieszczenie i na wszelki wypadek założyłem własną kłódkę, o wiele solidniejszą. Nie chcę, żeby jakiś poszukujący noclegu menel lub kilkoro nastolatków nie mających gdzie zapalić skręta pokrzyżowało mój plan. Stoję ukryty w cieniu drzwi. Schodząc do podziemia, włożyłem rękawiczki i maskę. Biała, skórzana maska z narysowanym w miejscu ust szyderczym uśmiechem kościotrupa i krwią ściekającą po białych zębach. Ma otwory jedynie na oczy i nos. Wygląda koszmarnie, bo właśnie tak chciałem, żeby wyglądała. Zakrywa całą głowę razem z włosami. Wyciągam nóż. Pozostałe są przypięte do specjalnego pasa. Lekko się trzęsę. Nie ze strachu, lecz z podniecenia. Czuję się jak dziecko, które wie, że za chwilę odpakuje prezent. Moje serce bije coraz mocniej. Nasłuchuję kroków. Jestem za bardzo podekscytowany. Muszę przywołać się do porządku. Zimna krew to podstawa. Przypominam sobie o najważniejszym. Jeśli zorientuję się, że do podziemia schodzi ktoś jeszcze, natychmiast się wycofuję. Jest to najgorsza opcja z możliwych, ale bezpieczeństwo przede wszystkim. Ryzyko spotkania niepożądanych osób w tunelu jest dość wysokie, ale i tak mniejsze niż poza nim. Mam przygotowane pomieszczenie. Potrzebuję kilkunastu sekund, żeby je zamknąć. Nie, nikt mi nie przeszkodzi. To nie może się stać. Wreszcie słyszę ten wyczekiwany dźwięk. Stukot obcasów o beton. Ania schodzi po schodach. Z ukrycia dostrzegam tylko buty. Dziś włożyła czarne szpilki. Rozpoznaję je od razu. Jest sama. Nie słyszę innych kroków. Serce wali jak oszalałe, świat lekko wiruje przed oczami. Ania zrównuje się ze mną. Teraz albo nigdy. Mówię w duchu i momentalnie wychylam się z wnęki. Chwytam ją za szyję ręką, w której trzymam nóż. Szok kompletnie paraliżuje jej ruchy. Drugą ręką zatykam jej usta i ciągnę ile sił do przygotowanego pomieszczenia. Dziewczyna w ogóle się nie broni. Nie wie, co się dzieje. Ułatwia mi to zadanie, a nawet sprawia, że wydaje się dziecinnie proste. Cała akcja trwa około 5 sekund. W środku rzucam ją na podłogę, zamykam kopnięciem drzwi i sprawnym ruchem rygluję jej od środka. Teraz już nikt nas nie widzi. staje się panem jej losu. Ania próbuje coś powiedzieć, ale z jej ust wydobywa się tylko cichy pisk. Wyjmuje drugi nóż. Mogę wreszcie to zrobić. Pół godziny później siedzę w srebrnym Volkswagenie Passacie. Kilka godzin wcześniej zostawiłem auto na parkingu oddalonym o niecałe 10 minut marszu od tunelu. Jadę w kierunku zachodniej części Krakowa. Czuję się zrelaksowany, lekki i spokojny. Jeżeli istnieje spełnienie, to właśnie tak musi smakować. Zrzuciłem z siebie niebywały ciężar. Wszystko zadziałało dokładnie tak, jak chciałem. Moje myśli nie były szalone, one były zbawienne. Słucham klasycznego rocka, zapalam papierosa i delektuję się jego intensywnym smakiem. Podziwiam Kraków w nocy. Staram się nie przekraczać prędkości. Noże, maska i rękawiczki są schowane w bagażniku pod kołem zapasowym. Gdy przejeżdżam przez most Grunwaldzki, spoglądam na Wawel. Widzę ludzi spacerujących nad Wisłą. Idylla piątkowego krakowskiego wieczoru. Gdzieś na rynku kluby pękają w szwach, a nocne życie się zaczyna. Fala uśmiechniętych Krakusów, studentów i turystów zalewających miasto korzysta z uroków życia, które dostała tylko jedno. Kolejny piękny dzień w raju. Dla mnie również. Rozdział pierwszy. Kraków. Rok później. Natarczywe dzwonienie budzika ustawionego jako alarm łodzi podwodnej kończy mój błogi sen. Leżę patrząc w sufit, jakby nie wiadomo, jakie cuda spodziewał się na nim zobaczyć. W ustach wciąż mam nieprzyjemny posmak kilku piw wypitych wczoraj w barze. Wreszcie zwlekam się z łóżka i sprawdzam godzinę. Jest 10:45. Zabieram się za poranne ćwiczenia. W ciągu 40 minut zaliczam spięcia brzucha, pompki i przysiady z obciążeniem. Po treningu czas na prysznic. Po prysznicu czesanie włosów i podziwianie się w lustrze. Moje mierzące 185 cm ciało pokrywają same mięśnie. Skóry nie szpecą żadne szramy. Prawdziwe blizny znajdują się w środku. Twarz mam podłużną. Kości policzkowe odstające, a oczy niebieskie. Moją głowę pokrywają włosy koloru słomianego blondu. Odkąd pamiętam, zawsze miałem je niesamowicie jasne. Są średniej długości, a ich uczesanie polega na roztrzepaniu kłaków we wszystkich kierunkach. Teraz pora na śniadanie. Jajecznicę popijam filiżanką espresso. Po posiłku zaglądam do szafy. Dziś decyduję się na granatowe dżinsy, białą koszulkę i ciemno-niebieską marynarkę. Na rękę zakładam Breitlinga, Navi Timera. Do wewnętrznej kieszeni marynarki chowam mały sprężynowy nóż. Czasem noszę go tak na wszelki wypadek. W końcu nie wiadomo, kto może czaić się za rogiem. W ten sposób kończę mój poranny rytuał. Jest dokładnie 11:55. Włączam alarm i wychodzę. Mieszkanie, które dostałem w prezencie za to, że postanowiłem wynieść się z rodzinnego piekła, mieści się na ostatnim piętrze Salvator City, ekskluzywnego apartamentowca. Jest wspaniały, ale ma kilka wad. Między innymi długą podróż windą. Wciskam przycisk -1. Garaż. Winda rusza tylko po to, żeby zatrzymać się już po kilku piętrach. Spodziewam się zobaczyć starego mężczyznę z nadwagą, jakich mieszka tu wielu, ale ku mojemu zaskoczeniu w drzwiach pojawia się urocza dziewczyna. Ma długie, ciemne włosy opadające za ramiona, ostre rysy twarzy i piękne zielone oczy. Nasze spojrzenia zatrzymują się na sobie, gdy wsiada do windy. Jest szczupła, wygląda na wysportowaną. Przypomina kogoś, kto prawie uciekł z mojej głowy. Po plecach przechodzą mi zimne dreszcze. Świat wiruje przed oczami. Muszę podeprzeć się ściany, żeby nie upaść. Wszystko w porządku? Pyta ze szczerą troską dziewczyna. Źle się czujesz? W tym momencie jakaś część mnie widzi ją obezwładnioną, a jej los ogranicza jedynie moja wyobraźnia. Wizja pojawia się automatycznie. Nie mam na nią wpływu. Weź się w garść, człowieku. Wewnętrzny głos momentalnie przywołuje mnie do porządku. Tak, jasne. Miałem ciężką noc i chyba jeszcze nie doszedłem do siebie. Robię minę, jakiej używam do wykręcania się z niewygodnych sytuacji. Zwykle działa. Jestem Kuba. Miło mi cię poznać. Odzyskuję panowanie nad sobą i podaję jej rękę. Natalia, mnie również. Odpowiada łagodnym głosem. Dotyk jej dłoni pobudza zmysły, które od roku miały drzemkę. Długo tu mieszkasz? Nigdy wcześniej cię nie widziałem, a jestem pewien, żebym cię nie zapomniał. Słowa wychodzą ze mnie automatycznie. Nie myślę o tym, co mówię. Serce zaczyna bić bardzo szybko. Pocę się, co na ogół mi się nie zdarza, gdy rozmawiam z dziewczyną. Wprowadziłam się w zeszłym tygodniu. Mieszkam na 7. piętrze. A ty? Przyglądam się jej twarzy. Jest śliczna. Ma oczy prawdziwego anioła. Grzywka kusząco opada na czoło. I jeszcze ten zalotny uśmiech.
Prawie od 3 lat na 3. piętrze. Mieszkasz sama?
Wewnętrzna ciekawość nie pozwala nie spytać. Przecież nikt mnie dzisiaj oprócz niej nie widział. Mógłbym z nią pójść...
Nie, to złe myśli.
No co ty? Z rodzicami i młodszą siostrą. Wiesz, ile musieliśmy oszczędzać, żeby zdobyć mieszkanie w tej lokalizacji?
Prawdę mówiąc, nie wiem. Ale jej odpowiedź doprowadza nieco moje myśli do ładu i składu. Chwilowe zatracenie mija. Pożądanie pędzące w moim wnętrzu wyhamowuje i w końcu staje.
Winda też wstaje. Na 3. piętrze.
Tym razem wsiada spaślak w podeszłym wieku i czar rozmowy pryska. Gość przepycha się między nas, puszcza na talii głupkowaty uśmiech. Dojeżdżamy na parter w milczeniu. Gdy dziewczyna wysiada, rzucam do niej. Miło cię było poznać. Do zobaczenia.
Ciebie też. Pa. Odpowiada i znika za zamykającymi się drzwiami windy.
Wraz ze spaślakiem zjeżdżam do podziemnego garażu. Idę w kierunku mojego boksu, palę po drodze papierosa i próbuję zrozumieć, co to było przed chwilą.
Myślałem, że poprzestanę na jednorazowym incydencie. Minął rok. Dotąd wspomnienia w zupełności wystarczały, ale Natalia swą osobą narobiła mi chęci. O dziwo, dzięki niej mam lepszy humor.
Łapię się na tym, że podśpiewuję, otwierając pilotem boks mojego garażu.
W środku czeka srebrne BMW M3.
Wyjeżdżam na ulicę. Promienie słońca. Dźwięk potężnego silnika. Klasyczny rok i żądze falujące pod czaszką sprawiają, że czuję się niemal doskonale. Kilka minut później czar pryska za sprawą wielkiego korka, w którym staję na ulicy Bronowickiej i pewnie będę stał aż do samej uczelni. Znów zaczynam rozmyślać nad nową sąsiadką.
Czuję się jak nastolatek, który odważył się podejść do najładniejszej dziewczyny w szkole, a ona zgodziła się z nim umówić. Czysta dziecinna euforia. Tyle, że nie jestem nastolatkiem i nie chcę randkować. Rozsądek podpowiada, że zrobienie tego, o czym teraz myślę, byłoby bardzo ryzykowne, a przede wszystkim głupie. Burza w mózgu toczy się do momentu, w którym dzwonek marimba zmusza mnie do ściszenia radia. Spoglądam na wyświetlacz telefonu. Julia.
Cześć, ślicznotko. Wstałaś w końcu? Odbieram radosnym głosem.
Hej, Kubuś, niedawno. Zamierzam skończyć ten przeklęty pierwszy rok i nie wylecieć. Dużo się wczoraj uczyłam, a ty co robisz?
Jej słodki głos zawsze działa na mnie jak woreczek lodu na rozpalone czoło. Stoję w korku, próbuję dostać się na uczelnię. Dzisiaj głupi dzień socjologii. Widzimy się później?
Chwila przerwy. Julia dopiero wstała i właśnie ziewa.
Pewnie, że się widzimy.
Będę tam, gdzie zawsze, w czwartki. Napisz mi, jak skończysz. Buziaki.
Buziaki. Odpowiadam, ale tylko sobie, bo zdążyła się rozłączyć. Z Julią spotykam się od 7 miesięcy. Sypiam od 6, co uważam za osiągnięcie godne odnotowania, zwłaszcza, że była dziewicą. Poznałem ją podczas jednego z alkoholowych transów na rynku. Jest żywym dowodem na to, że moje życie emocjonalne zaczyna się stabilizować. Pochodzi z Krakowa, więc nie wpadła na pomysł, żeby ze mną zamieszkać, co bardzo mi odpowiada. Ma 20 lat, boskie ciało i długie blond włosy. Najbardziej lubię w niej naiwność i wiarę w tak zwaną miłość. Przeżywa ją po raz pierwszy i myśli, że to najpiękniejsze uczucie na świecie. Nie próbuję wyprowadzić jej z błędu. Przeciwnie, robię wszystko, żeby utwierdzić ją w tym przekonaniu. Julia znakomicie wkomponowuje się w misternie uknuty plan mojej przyszłości.
Spotkanie tam, gdzie zawsze w czwartki, oznaczało Starbucks Coffee w Galerii Krakowskiej.
Widujemy się po moich zajęciach, które kończę około 17:00 i jej shoppingu, który zaczyna około 14:00. Później różnie bywa. Czasami jedziemy do mnie, czasami do kina, a czasami odwożę ją do domu i mam czas dla siebie. Kiedyś bardzo go potrzebowałem. Ostatnio coraz mniej. Po kwadransie korkowych przepychanek dojeżdżam na uczelnię. Zmierzam w kierunku auli. Po drodze spotykam Tomka.
Siemasz, co słychać?
Rzucę na powitanie.
Przyszedłeś na socjologię prawa? Współczucie.
Nie, przyszedłem, bo nie mam nic kurwa innego do roboty. Odpowiadam w myślach.
Nie ma wyjścia. Jak nie wysiedzę tu kilku godzin, RASPLA nie dopuści mnie do egzaminu.
Sile się na uprzejmą odpowiedź.
Poratować cię czymś?
Pyta, puszczając oko. Zdecydowanie. Zacząłem z nim rozmowę, bo liczyłem, że o to zapyta.
Tomek jest tu lokalnym dealerem. Gdy ktoś potrzebuje zioła albo śniegu, zawsze uderza do niego. Prawdopodobnie gdyby nie był chodzącym coffee shopem, nigdy nie trzymalibyśmy ze sobą. Uważam go za dziwnego typa. Często chodzi swoimi drogami i prawie zawsze znika w trakcie imprez. Dosłownie, znika. Jest, siedzi z nami, bawi się i nagle wyparowuje. Pochodzi z jakiegoś zadupia w okolicach Łodzi. Chyba ze Zgierza. Nie wiem, jakim cudem znalazł się akurat w Krakowie. Jest niższy ode mnie, chudszy i ma kręcone ciemne włosy, które powinien skrócić. Idziemy do łazienki. Pierwsza ścieżka i świat nabiera jaskrawych barw. Kokaina wita się z mózgiem i po chwili dopada mnie ulubione uczucie. Euforia.
Jak?
Tomek dopytuje, robiąc przy tym minę, jakbym był jego panienką, a on pierwszy raz ściągnął spodnie. W podnieceniu oczekuje reakcji.
Prima sort, odpowiadam zgodnie z prawdą. Poproszę tyle, co zwykle.
Narkotyki czynią mój świat nierzeczywistym, ale kolorują go i potrafią redukować negatywne myśli. Nigdy się na nich nie zawiodłem. Kupuję tyle, ile mi potrzeba na zabicie żądz w długie, samotne wieczory i trochę do poszerzenia erotycznych horyzontów Julii. Tomek oddziela odpowiednią działkę i mówi.
Biała dama, chyba najlepsza w tym roku. Będzie idealna na sobotnie świętowanie prawa karnego. Wybierasz się z królową piękności?
Rzadko wyraża się o Julii inaczej niż per królowa piękności. Nigdy za nią nie przepadał i nie kryje się z tym.
Jest zazdrosny, bo to ja mam Julię, a nie on.
Wiele razy widziałem, jak ślinił się na jej widok. Nie podoba mu się nasz wspólny styl bycia i to, że wyglądamy na obrzydliwie szczęśliwych. Nie wyobrażam sobie, żebym mógł sprawiać inne wrażenie. Julia pewnie też nie. Nawet nie wiem, jakie są plany.
Kokainowy trans pobudza wyobraźnię. Myślę sobie, gdyby tak pójść bez Julii, spędzić trochę czasu ze znajomymi, a potem ulotnić się w stylu Tomka, pójść na rynek, pospacerować po szewskiej, brackiej plantach. Może spotkałbym tę idealną, a potem zaprosił ją do siebie lub w jakieś ustronne miejsce. Musiałbym wziąć ze sobą noże.
Pobudka! Nie odfruwaj, czeka cię wykład.
Tomek strzela z palców przed moimi oczami. Szybko wracam do rzeczywistości. Wyszedłem wyobraźnią daleko poza granicę rozsądku.
Jak to? Nie pamiętasz planów? Balujemy w gorączce.
Po kresce staje się głośniejszy.
Dobra, to bifor robimy u mnie. Wpadniesz?
Spoglądam na zegarek.
Muszę lecieć. Wykład już się zaczął.
Pewnie, że wpadnę,
odpowiada, jego twarz przybiera coraz bardziej radosny wygląd. Klepię go w ramię i ruszam pospiesznie do auli, zastanawiając się, co ja takiego wygaduję. Wcale nie miałem zamiaru robić u siebie żadnego spotkania poprzedzającego imprezę. Cały dzisiejszy poranek jest jakiś popaprany. Najpierw sąsiadka, żądze powracające jak bumerang po rocznej podróży dookoła świata, a teraz to. Before party? U mnie.
Wykład dłuży się niemiłosiernie. A muszę wysiedzieć. Chcę skończyć studia i zostać adwokatem. To część mojego planu.
Doskonale zdaję sobie sprawę, że jest wielu morderców, którzy popełnili błędy i potrzebują pomocy. Jestem osobą stworzoną do tego, żeby ich bronić. Ludzie za wolność są w stanie zapłacić każdą cenę. W trakcie wykładu mam dużo czasu na przemyślenia. Zdaję sobie sprawę, że nowa sąsiadka rozochociła mnie. Wiem, że chcę znów to zrobić. Chcę szukać, obserwować, planować i doprowadzić do aktu. Potrzebuję muzy. Walcząc z myślami, wiercę się na krześle. Ten stan trwa do końca wykładu. Po kilku godzinach czuję się zmęczony, jakbym przebiegł maraton. Niesamowite, jak nic nie robienie potrafi dać w kość. Skończywszy zajęcia, jadę na pawią. Czas spotkać się z Julią. Rozdział drugi.
Punktualność nie jest cechą, której zwolenniczką można nazwać Julię. Czekam na nią w Starbucksie. Zdążyłem nawet wypić kawę. Nie potrafię zrozumieć, jak ona to robi, że jest w galerii od kilku godzin, a i tak się spóźnia. Bardzo mnie to denerwuje. Gdy w końcu się pojawia, nerwy nieco mi przychodzą. Na widok takiego anioła każdemu mężczyźnie przeszłaby złość. Dziś spięła włosy w dwa warkocze francuskie, włożyła obcisłe dżinsy z przetarciami na kolanach i koszulkę podkreślającą biust. W obu rękach niesie torby z zakupami. Naliczyłem ich 6. Gdy podchodzi do stolika, całuje mnie na powitanie. Ciepło jej warg powoduje przyjemny dreszczyk.
Cześć, Skarbuś. Nie masz pojęcia, jak bardzo się za tobą stęskniłam.
Kilka słów wypowiedzianych tym aksamitnym głosem i nerwy całkowicie znikają. Siada, łapie mnie za rękę, a drugą kiwa w ordynarny sposób do kobiety stojącej za ladą. Nie podoba mi się to, ponieważ przy takim traktowaniu możemy spodziewać się nieprzyjemnych dodatków, a jestem zbyt głodny, żeby pozostać tylko przy kawie.
Kobieta pokazuje Julii, że ma podejść i złożyć zamówienie.
Postanawiam wyręczyć królową piękności. Widzę, że zakupy ci się udały. Nie narzekałaś na nudę. W przeciwieństwie do mnie. Mówię po powrocie do stolika.
O tak, bardzo. Zobacz, jaką fajną kieckę sobie kupiłam. Podoba ci się?
Zbywa moją aluzję i pokazuje mi sukienkę. Mimo wielu swoich zalet potrafi czasem zirytować. Śliczna, kotuś. Z chęcią zobaczę cię w niej, a potem... bez niej. Odpowiadam, uśmiechając się. Szkoda życia na roztrząsanie błahych spraw.
Najbliższa ku temu okazja będzie w sobotę. Idziemy razem, prawda?
Pyta, kładąc rękę na moim udzie. Kelnerka woła mnie po odbiór zamówienia. Mam nadzieję, że nie splunęła do mojego sernika z brzoskwiniami.
Sandra mówiła mi, że Michał już ją zaprosił.
Kiedy wracam, Julia dzieli się ciekawą informacją. Sandra to dziewczyna Michała, mojego najlepszego kumpla. Ma nie po kolei w głowie. Wciąga śnieg jak odkurzacz. Według Michała lubi lateks i pejcze. Chodzi na tę samą uczelnię co ja, a niedawno zakolegowała się z Julią. Perspektywa ich rozkwitającej przyjaźni nie napawa optymizmem.
Nic mi o tym nie wiadomo. Cieszę się, że jesteś tak dobrze poinformowana o tym, co dzieje się u moich znajomych.
Sandra mówiła też, że dowiedziała się dzisiaj od Tomka, że planujesz zorganizować before party u siebie. To prawda?
Mógłbyś mnie informować o takich rzeczach? Julia jest całkowicie głucha na moje docinki. Mało tego, jeszcze ma pretensje.
Skoro planujesz spotkanie u siebie w domu, to chyba naturalne, że powinieneś zaprosić swoją dziewczynę.
Nie wiem, skąd tyle osób wie o bzdurze, którą palnąłem na początku kokainowego transzu, ale czuję, że się nie wywinę. Julia kontynuuje swój wywód. Powiedziałbym, że właśnie zamienia go w wykład. Nie przestaje mówić o tym, jak poważne ma plany dotyczące naszego związku.
Jak jej zależy, żeby spędzać więcej czasu z moimi znajomymi. I jeszcze jakieś inne ciekawe rzeczy, tyle że ja już jej nie słucham.
Mój wzrok przykuła właśnie brunetka wchodząca do Miyako Sushi. Nasz stolik usytuowany jest przy samej szybie. Mam idealny widok na lokal po drugiej stronie. Dziewczyna ma długie, ciemne włosy, ostre rysy twarzy i wysportowaną sylwetkę. Wita się z koleżanką, siada przy jej stoliku. Czuję, jak niewidzialna dłoń przyjemnie smyra mnie po plecach, wywołując dreszcze.
Kuba, czy ty mnie słuchasz? Czemu tak zacierasz ręce?
Nieświadomie zacząłem pocierać ręką o rękę. Głupie zachowanie, bardzo głupie.
Tak, kochanie, jasne. Obiecuję ci, że postaram się zorganizować więcej spotkań z moimi znajomymi.
Odpowiadam i obejmuję ją, żeby spojrzeć na dziewczynę w Miyako Sushi. Ma tatuaż na ramieniu, ale co przedstawia, nie widzę.
To jak będzie? Zaprosisz mnie na gorączkę sobotniej nocy?
Pyta Julia. Robi przy tym minę, której rzadko potrafię się oprzeć.
Pomyślimy.
Odpowiadam i kontrując, wkładam jej język do gardła. Nie rozmawiamy więcej o sobocie, a ja próbuję wmówić sobie, że tamta brunetka wcale mnie nie interesuje. Na marne.
Po szybkiej randce idziemy na Mogilany, gdzie mieszka Julia. Drogę umilam sobie masowaniem jej łód.
W trakcie myślę o dziewczynie z galerii. Wyobrażam sobie, że to jej łódo teraz ściskam. W drugiej ręce mam nóż. Ona próbuje się wyrywać. Ostrze zbliża się do jej skóry. Oczy błyszczą panicznym strachem. Jest przyjemnie. Nadciąga spełnienie.
Kuba, co ty robisz? Myślisz, że jestem jakimś workiem treningowym albo inną sztangą?
Przyjemną wizję przerywa krzyk Julii.
O co ci chodzi? Strasznie nerwowa dzisiaj jesteś.
Speszony zabieram rękę z jej nogi.
Ja nerwowa? Ścisnąłeś mnie tak mocno, że aż mi się ciemno przed oczami zrobiło. Zwariowałeś?
Zatraciłem się w swoich myślach. Wielki błąd. Który to już dzisiaj? Chyba powinienem jak najszybciej wrócić do domu.
Zamyśliłem się, kochanie, przepraszam. Za bardzo się stresuję jutrzejszym prawem karnym. Na samą myśl ręce automatycznie zaciskają mi się w pięści.
Podejmuję desperacką próbę wybrnięcia z sytuacji.
To postaraj się nie zamyślać. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale ja odczuwam ból.
Mówiąc to, przysuwa kolana do ramion i obejmuje je rękami.
Reszta drogi upływa w ciszy.
Gdy znajdujemy się przed wjazdem na posesję, Julia otwiera pilotem bramę.
Dom jej rodziców mógłbym nazwać jednopiętrowym pałacem.
Jej ojciec jest wziętym adwokatem. Swego czasu bronił liderów krakowskiej ośmiornicy.
Wtedy też pojawił się czarny Bentley Continental w garażu, a życie rodziny Merków uległo diametralnym zmianom. Przynajmniej tak opowiadała Julia. Ojciec adwokat to kolejny plus w związku z królową piękności. Dziś nie widzę Bentley, a za to na podjeździe stoi Audi Q7, bryka potencjalnej teściowej.
Wejdziesz na chwilkę?
Pyta Julia. Nie mogę. Wiesz, że muszę się zacząć uczyć.
Szkoda, bo założyłam dzisiaj nowe stringi i nie zdążyłam ci się nimi pochwalić.
Kusisz, kochanie, ale twoja mama jest w domu. Argument daleki od przekonującego.
Powiem, że musisz mnie przepytać z pewnego zagadnienia na egzamin. Wkłada palec do buzi i masuje go językiem.
Trudno odmówić w takiej sytuacji.
Rozdział trzeci.
Cześć, Kuba, jak miło cię widzieć. Mama Julii pieje już w drzwiach, a potem trzykrotnie całuje mnie w policzek.
Nienawidzę tego typu powitań. W tej kobiecie irytujące jest praktycznie wszystko. Wygląd, głos, sposób bycia
jest uosobieniem najgorszych cech.
Dzień dobry, mnie również. Znakomicie dziś pani wygląda. Efekt nowych ćwiczeń?
Pytam, siląc się na uprzejmość. Przez lata nauczyłem się grać czarującego.
Tak, mam nowego instruktora. Cieszę się, że efekty są zauważalne tak szybko. Napijesz się czegoś?
Ja tam żadnych efektów nie dostrzegam. 2 miesiące temu wyglądała dokładnie tak samo. Jej szpakowata twarz i kręcone włosy w połączeniu z głosem mordowanego pisklaka sprawiają, że mam ochotę wsadzić ją do piekarnika i włączyć go na maksymalną temperaturę.
Nie, mamuś, nie rób nam nic do picia. Kuba musi mnie przepytać z kilku rzeczy i sam ucieka się uczyć. Wtrąca Julia i ciągnie mnie za rękę na górę.
To miło z jego strony. Tak dba o twoją naukę. Postaram się wam nie przeszkadzać. Gdybyś, Kubusiu, zmienił zdanie, to wystarczy mnie zawołać.
Znów pieje. Ale ja już idę na górę. Jest 20, a jej męża nie ma w domu. Wcale mnie to nie dziwi. Stary Julii to typowy człowiek sukcesu, który gdyby 20 lat temu wiedział, że osiągnie to, co osiągnął, pewnie nigdy by się nie żenił i do dziś sypiał z dziewczynami w wieku córki.
Dziwne myśli pryskają, gdy wchodzę do pokoju królowej piękności. Julia od razu ściąga koszulkę i włącza iPoda. Puszcza klasykę rocka.
Wie, że to lubię.
Chce zrobić mi przyjemność. Jej biały stanik wspaniale kontrastuje z opalenizną, którą nabyła podczas wielkanocnych wakacji w Dubaju. Kładzie się na łóżku. Zrzucam marynarkę. Pochylam się nad nią i zaczynam masować jej piersi. Po chwili pozbawiam ją stanika, a ona rozpina mi spodnie. Liżę twardniejące sutki. Ściągam jej dżinsy i już wiem, że warto było zobaczyć jedwabne stringi z lekko prześwitującą siateczką. Robią piorunujące wrażenie.
Weźmiesz mnie w sobotę na imprezę? Pyta, wykonując nogami takie ruchy, że niejednego mogłyby przyprawić o palpitację serca.
Pogadamy o tym przy innej okazji.
Jak chcesz, mówi i udając obrażoną próbuje złączyć nogi.
No dobra, wygrałaś, odpowiadam. Świetny z niej negocjator albo ze mnie beznadziejny. A może po prostu jest mi obojętne, czy pójdzie ze mną na tę przeklętą imprezę.
Zawsze dostaję to, czego chcę, a teraz chcę dostać ją. Zaczynam całować jej lekko wilgotne miejsce rozkoszy. Julia pojękuje cicho, sprawiając, że jeszcze bardziej jej pragnę. Jej zapach działa na mnie niczym afrodyzjak. Chętnie zostałbym na dłużej, niestety muszę się spieszyć, bo w każdej chwili jej mama może zmienić zdanie i zdecydować się przynieść nam jakiś napój. Zsuwam swoje spodnie. Wyjmuję penisa z bokserek, a ona szybko wyciąga gumkę z szafki przy łóżku.
Dba o te sprawy nawet bardziej niż ja.
Zakładam ją. Dotyk delikatnych dłoni na penisie wywołuje dreszcz podniecenia. Wchodzę w nią zwinnym ruchem. Julia łapie mnie za pośladki i opiera swoje nogi na moich ramionach. Posuwam ją szybko. Staram się unosić jak najwyżej. Dzięki temu mogę obserwować, jak jej piersi falują. Nasze brzuchy cały czas ocierają się o siebie. Jedną ręką masuję jej pośladki, muskając pasek jedwabnych stringów pomiędzy nimi. Drugą dotykam jej biodro. Delektuję się niewinnym ciałem Julii. Falujemy na łóżku, a muzyka nakręca nas jeszcze mocniej. Po chwili jęki królowej piękności zamieniają się w głośne krzyki, a ja przyspieszam, czując, że się zbliża. Oddaję jej całą dzikość i pożądanie, jakie we mnie siedzą. Liżę jej napięte łydki. Trwa to jeszcze chwilę, po czym eksploduje w niej, wydając krótki okrzyk spełnienia. Ona obejmuje mnie, wplata palce w moje włosy. Toniemy w swoich ramionach, słuchając przyspieszonych oddechów naszych ciał. Szybkie numerki z Julią są niesamowite. Kiedy nachodzi ją ochota, staje się dzika. Aż dziw bierze, że żyła w cnocie przez tyle lat.
Całuję ją, wkładam ciuchy i zbieram się do wyjścia.
Kubuś, nie zapomniałeś o czymś? Pyta wciąż lekko zdyszanym głosem.
Leży na łóżku. Zdążyła wsunąć na nogi bawełniane dresy. W nich też wygląda świetnie. Jesteś, skarbie, genialna. O to chodziło, prawda? Pytam z uśmiechem na ustach.
To akurat wiem, ale chodziło mi o coś innego. Zgaduj dalej.
Wolę ją sprzed 10 minut. Julcia, naprawdę mi się spieszy.
Robię skwaszoną minę. Nie rozumiem, czemu tak bardzo lubi się droczyć po seksie zakończonym orgazmem.
Przerabiamy to nie pierwszy raz.
A co polubiłam na naszych pierwszych randkach?
Olewa mój brak czasu i postanawia dalej grać w swoją grę. Zabawę moim penisem w aucie?
Jeśli chcę grać, to się nie wywinę. O tak, to też. Ale chodziło mi o coś innego. Mówiąc to, przykłada palec do lewej dziurki w nosie i wciąga powietrze.
Mogłem się domyślić. Oprócz mnie i ręcznej robótki na naszych pierwszych randkach Julia pokochała kokainę.
Wyjmuje z marynarki pudełko na soczewki i wysypuje trochę białego proszku na kartkę leżącą na biurku.
Staram się nie dawać jej zbyt dużo śniegu. Fakt, że dzisiaj zostałem organizatorem Before Party, świadczy o tym, jak mocny jest to towar.
Julia przesypuje proszek do aluminiowej torebki, którą chowa w pudełku po kremie do depilacji miejsc intymnych. Sam wymyśliłem jej tę skrytkę. Ostatnie miejsce, do którego ktoś mógłby zaglądać. Dzięki. Biała dama nie zastąpi mi ciebie, ale z pewnością umili wieczór. Do zobaczenia w sobotę. Odezwij się wcześniej, to może uda mi się pomóc zorganizować ci ten cały bifor.
Zdaje się wyrażać szczerą chęć pomocy, a to u niej rzadkość. Jasne, Julcia. Pa. Żegnam się z nią i schodzę na dół. Jej ojca wciąż nie ma, a mama znów pieje w moim kierunku.
I jak wiedza Julii? Przygotowana na jutro?
Tak, zdecydowanie ma wiedzę niezbędną do zaliczenia egzaminu.
Nie umiem opisać, jak świetnie się czuję, wypowiadając te słowa.
Teraz muszę panią przeprosić, jutro sam mam bardzo ważny egzamin.
Otworzy mi pani bramę? Oczywiście. Powodzenia na egzaminie. Do zobaczenia.
To jej ostatnie piski, potem jeszcze 3 obowiązkowe całusy i wreszcie mogę wyjść.
Do domu wracam strasznie nakręcony. Od razu idę do łazienki. Zakładam gumowe rękawiczki, otwieram sejf schowany w płytkach. Jest w nim kilka ciekawych rzeczy.
Dziś mam ochotę zobaczyć tylko jedną. Wyjmuję aluminiowy woreczek, a z niego moją pamiątkę. Złoty łańcuszek z krzyżykiem. Czerwony od zaschniętej krwi w miejscu zapięcia. Łańcuszek należał do Ani. Idę do sypialni. Kładę się na łóżku. Zamykam oczy. Pozwalam wspomnieniom przejąć kontrolę. Obrazy są takie realne. Nie przypominają krótkiej migawki, raczej dokładny film opisujący wszystkie szczegóły. Ściskam mocno łańcuszek. Czuję narastającą potrzebę. Przyglądam się chwilę swojemu trofeum i chowam je z powrotem do sejfu. Zachowuję się jak narkoman, który mówi sobie: nigdy więcej, przecież już tak długo nie brałem. Mimo to w głębi siebie doskonale wie, że weźmie. Przez ostatni rok w moim życiu wydarzyło się tak wiele. Pojawiła się Julia, nowi znajomi. Wszystko zaczęło układać się tak, jak chciałem. Teraz wiem, że to tylko dodatek. Dodatek do najprzyjemniejszego. Powoli staje się tykającą bombą. Ta bomba wybuchnie. Muszę jedynie zadbać o rozsądne okoliczności wybuchu. Uczę się przez 2 godziny, potem zmęczony włączam komedio-horror o facecie z nożem, którego nie da się zabić. Słuchając filmu, zapadam w sen.
To był kolejny dzień w mojej nowej, skrupulatnie budowanej rzeczywistości w raju.
Rozdział 4.
Sobota. Dzień, na który czeka z utęsknieniem prawdopodobnie 90% ludzi żyjących na Ziemi, zaczyna się od telefonicznej pobudki.
Julia dzwoni tylko po to, żeby poinformować mnie, że niestety musi jechać z rodzicami w odwiedziny do dziadków do Bochni.
Jej starzy za dużo wczoraj wypili i nie mogą prowadzić. Poza tym bardzo chce się przejechać samochodem mamy, dlatego raczej nie zdąży przyjechać wcześniej i pomóc mi w przygotowaniach do imprezy.
Jestem pewien, że raczej, dodaję tylko na pokaz.
Zirytowany całą sytuacją idę pobiegać. 10 kilometrów później, spocony i zmęczony, rozciągam się przed wejściem do budynku. Oddycham głęboko. Muzyka w słuchawkach sprawia, że nie myślę kompletnie o niczym. Ciepłe czerwcowe powietrze przyjemnie osusza pod na ciele.
Nagle czuję czyjś dotyk na plecach.
Reaguję instynktownie. Prostuję się i odwracam, jednocześnie przygotowując pięść do wyprowadzenia ciosu obronnego. Na szczęście nie muszę tego robić. Przede mną stoi Natalia, moja strasznie urocza sąsiadka. Wygląda na to, że też lubi biegać. Ma na sobie obcisłe szorty i jeszcze bardziej obcisłą koszulkę dla biegaczy. Włosy spięła w koński ogon. Jej widok nie oznacza nic dobrego. Wyłączam muzykę i ściągam słuchawki.
Sorki, nie chciałam cię wystraszyć. Ktoś cię nęka, że tak nerwowo reagujesz?
Pyta ślicznie się przy tym uśmiechając. Cześć, chyba nie. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo.
Przed czy po?
Słucham?
Pytam, czy jesteś przed czy po bieganiu.
Mam szczerą ochotę zostać z nią sam na sam i dać upust swoim żądzom. Już po. Trochę dałem sobie w kość. A ty?
Dopiero zaczynam. Szkoda, że skończyłeś, bo mógłbyś do mnie dołączyć. Urządzilibyśmy mały wyścig.
Mówiąc to, zaczyna się rozciągać. Opiera nogę o płotek oddzielający chodnik od trawnika i wygina się, próbując dotknąć palcami stopy.
W mojej głowie pojawia się obraz nas, biegnących do pól niecałe 5 kilometrów stąd.
Mógłbym ją tam obezwładnić i zrobić, co tylko zechce. Prawdopodobieństwo spotkania w polach kogokolwiek o tej porze w sobotę wynosi jakieś 1 do 1000.
Kuba, powiedz, czy długo jeszcze planujesz mi się tak przyglądać?
Pyta, wyrywając mnie z myślowego transzu. Zrobić to sąsiadce. Czysta głupota. Ktoś teraz może widzieć, jak rozmawiamy. Wybacz, ale jeśli mam być szczery, ładniejszego widoku tutaj nie ma. Trudno nie patrzeć.
Natalia trochę się czerwieni. Miło, że tak sądzisz, ale nieskromnie przyznam ci rację. Skoro nie biegniesz, to ja muszę się pożegnać. Pa!
Odwraca się i zakłada słuchawki na uszy. Jest pewna swoich walorów. Nawet charakter ma idealny. Taka, jakiej chce najbardziej. Szkoda, że niedostępna.
Zaczekaj.
Tak, robię dzisiaj małą imprezę. Padnie kilka osób, potem planujemy wyskoczyć na miasto. Może chcesz przyjść? Właściwie nie wiem, czemu jej to proponuję.
Wiesz co, Kuba, z przyjemnością bym do ciebie przyszła, ale dzisiaj już jestem umówiona.
Randka?
Nie wiem, czemu ją o to pytam. Niezupełnie. Spotkanie z przeszłością. Muszę wyjaśnić kilka spraw.
Ta przeszłość musi być mało wartościowa, skoro nie jest przyszłością.
Nie wiem, czemu to mówię, ale wiem, że z pewnością jej się spodoba. Masz całkowitą rację.
Podchodzi do mnie i wyjmuje mi z ręki telefon. Pokazuje ekran, żebym go odblokował.
Nie wiem czemu, ale odblokowuję. Dam ci mój numer. Odezwij się, jak będziesz się nudził.
Zatrzymuję wzrok na tapecie. Jest na niej fotka Julii, którą zrobiłem podczas grilla u jej kolegi z roku.
To twoja dziewczyna? Fajna. Akcentuję każdą sylabę wyrazu fajna.
Tak jakby, można tak powiedzieć. Nie wiem, czemu właśnie dyskryminuje Julię jako swoją dziewczynę.
Natalia kręci głową, śmiejąc się. Oddaje mi telefon. Udane imprezki. Moja propozycja cały czas aktualna.
Pozdrawia mnie gestem dłoni i zaczyna biec. Stoję skołowany i zastanawiam się, co to do diabła było. Powinienem nauczyć się kontrolować niektóre swoje zachowania.
Czego oczekiwałem, zapraszając ją na imprezę? Przecież nie liczyłem, że Julia ucieszy się z jej wizyty i pomoże mi ją przywiązać do łóżka. Niektóre słowa po prostu same ze mnie wychodzą. Za dużo niezaspokojonych żądz, za mało rozsądku. To prowadzi do błędów.
Niemniej rozmowa z Natalią poprawia mi nastrój.
Pragnę jej, ale zdaję sobie sprawę, że nie będzie moim numerem 2. Może kiedyś.
Wracam do domu i zaczynam przygotowywać imprezę. Po wysprzątaniu mieszkania robię zakupy, głównie alkoholowe. Julia dzwoni z informacją, że już wróciła do domu, a ja nie muszę po nią jechać, bo tata ją przywiezie. W jaki sposób miałbym zdążyć po nią na Mogilany i z powrotem przed przyjściem gości? Pojęcia nie mam. Niespełna godzinę przed imprezą jestem przygotowany. Dzisiaj ubieram się w czarne spodnie w kant, obcisły t-shirt w tym samym kolorze. Na niego zakładam szarą koszulę. Czekając na gości, włączam konsolę. Relaks polegający na podbijaniu budynku Reichstagu przerywa domofon. Przyjechał Tomek z jakąś panienką. Gdy oni jadą na górę, ja wyłączam konsolę.
Siemka, Kuba. Czyżbyśmy byli pierwsi? Poznajcie się, to Angela. Angela to mój bliski kumpel Kuba,
mówi Tomek na powitanie. Patrząc na laskę, mogę się domyślić, że ma na imię Angela. Oczywiście, jeśli wierzyć stereotypom. Blond włosy, które dawno nie widziały się z fryzjerem, czarna bluzka zdecydowanie za bardzo odsłaniająca wypukły brzuch, dżinsowa mini i czarne kozaki. Szczyt mody w remizie. Nie rozumiem Tomka. Koks całkowicie rozregulował mu gust.
Cześć, miło mi cię poznać. Wyciągam rękę do Angeli, ale ona całuje mnie 3 razy w policzki. Ta moda dotarła też do jej środowiska.
Rozgośćcie się. Zapraszam do salonu.
Ślinę się na sztuczną uprzejmość, choć w głębi ducha żałuję, że to właśnie Tomek przyjechał pierwszy. Chętnie kazałbym iść im na spacer i wrócić, gdy przyjdą pozostali. Nalewam po 50 Jacka Danielsa. Angela czystuje Valpolicellą. Jestem ciekaw, czy te trunki zna tylko z opowiadań, czy miała okazję ich próbować.
Powiedz mi, Angelka, co cię sprowadza do tego pięknego miasta?
Postawiłbym cały swój hajs, że nie jest rodowitą krakuską.
Studia.
Cóż za niespodzianka.
Konkretnie ochrona środowiska na Polibudzie.
Aha. Chwila konsternacji. Nie wiem, co odpowiedzieć.
Ciekawy kierunek.
Zapada niezręczna cisza. Tomek proponuje koks. Nikt nie odmawia.
Duże mieszkanko, dzielisz je z kimś?
Ciągnąwszy kreskę, Angela próbuje podtrzymać dialog. Z moim alter ego. Parska śmiechem.
Ja mam 3 współlokatorki i bez nich byłoby bardzo smutno. Mógłbyś kiedyś nas odwiedzić?
Z pewnością byłoby to najlepsze, co mnie w życiu spotkało.
Przepraszam, muszę otworzyć gościom.
Odpowiadam, gdy upragniony dzwonek domofonu kończy moje męki. Idę do przedpokoju. Podnoszę słuchawkę. Krzyki Sandry domagającej się wpuszczenia jej do środka są trudne do zniesienia. Czekam kilka minut, aż winda zawiezie ją i Michała na ostatnie piętro. Kątem oka kontroluje, co dzieje się w salonie. Tomek ogląda telewizję, a Angela dolewa sobie wina i próbuje coś do niego powiedzieć. Jest całkowicie ignorowana. Po chwili słyszę głośne walenie do drzwi w rytm stadionowej przyśpiewki. Otwieram i staję jak wryty.
Niespodzianka!
Julia rzuca mi się na szyję. Zaraz po niej wchodzą Michał z Sandrą.
Przyjechaliśmy w tym samym momencie. Cieszysz się?
Pyta.
Pewnie. Wchodźcie.
Moja dziewczyna wygląda wspaniale. Włosy ma rozpuszczone. Grzywka opada na czoło. Lekki makijaż podkreśla oczy. Ubrała się w niebieską sukienkę bez ramion i czarne buty na delikatnym obcasie. Sandra również prezentuje się znakomicie i mimo wszystkich jej wad trudno odmówić Michałowi dobrego gustu. Ma czarne jak smoła włosy, które kończą się na wysokości szyi. Dzisiaj uczesała je na lewy bok. Flirciarski wyraz twarzy i brązowe oczy dodają jej seksapilu. Zgrabne nogi zasłania krótka spódniczka w granatową kratkę. Nie da się nie zauważyć, że nosi pończochy. Dół uzupełniają szpilki na bardzo wysokim obcasie. Na górze ma top podkreślający biust. Wita się ze mną, wyciągając prawą dłoń. Przechodzą mnie ciarki na myśl o lateksowych rzeczach, które zakłada podczas zabaw z Michałem.
Siemasz, ziom. Gotowy na ostrą jazdę?
Michał wyciąga rękę na powitanie.
Jest niższy ode mnie. Brązowe włosy zawsze zaczesuje do tyłu, przez co wygląda jak żigolak z lat 30. To warszawiak z zajebiście wysokich sfer. Nie musi robić nic poza zabawą. I tak też postępuje.
Kilka miesięcy temu zwariował na punkcie Sandry.
Kumplami zostaliśmy w zeszłym roku, gdy stwierdziłem, że starczy mi grania odludka.
Od tamtej pory trzymamy się razem. Imprezujemy, zaliczamy semestry. Czasami ćwiczymy kickboxing, lecz on nic o mnie nie wie. Nie ma pojęcia, przez jakie przechodziłem piekło, ani co pozwoliło mi wreszcie o tym zapomnieć.
W takim składzie zawsze.
Zapraszam wszystkich do salonu.
Tomek, co ty oglądasz do ciężkiej cholery? Można prosić trochę muzyki?
Sandra wita go na swój sposób.
Przy okazji, masz coś dobrego?
Też się za tobą nieludzko stęskniłem,
odpowiada z obojętnym wyrazem twarzy. Niechętnie zbiera się z kanapy, przedstawia wszystkim Angelę i włącza kanał muzyczny. Zauważam, że witając się z Sandrą, podaje jej rękę, a Julię całuje w policzek, gapiąc się na jej piersi. Rozlewam whisky. Tomek częstuje wszystkich koką. Zaczyna się gorąca noc w raju. Rozdział 5.
W ciągu 3 godzin zdążamy wypić cały mocny alkohol, jaki miałem w domu. Znajdujemy się w stanie, który można określić jako zdrowo nawaleni. Brak trunków sprawia, że zamawiamy taksówki i zbieramy się do wyjścia.
Julia, z którą zamieniłem do tej pory raptem kilka zdań, zaczepia mnie przy drzwiach. Kocham cię, Kuba. Mówi mi to po raz pierwszy i od razu wkłada język do mojego gardła. Czuję niesamowity dreszcz, jak przy pierwszym pocałunku. Nasze języki splatają się ze sobą, jakby dopiero się zapoznawały. Dotykają się delikatnie, niepewnie, by po chwili zacząć gorący taniec. Ta niezwykła chwila mogłaby trwać, gdyby nie krzyk Sandry.
Kończcie darmowy softcore dla sąsiadów. Winda przyjechała.
Przerywamy pocałunek. Nic nie odpowiadam na tak głębokie wyznanie. Wyznanie miłości. Bardzo dziwne. Nigdy wcześniej go nie doświadczyłem. Wsiadamy do windy. W 6 osób robimy dużo hałasu. Nie obchodzi mnie, co pomyślą sąsiedzi. Mam ich gdzieś. Może poza jedną osobą. Zjeżdżamy na parter. Jakbym ją przywołał myślami. Na dole stoi Natalia. Czeka na windę. Jej widok sprawia, że demony wołają. Zrób to jak najszybciej. Nie słyszę głosów, bardziej są to wewnętrzne instynkty. Wywołują specyficzne uczucie podniecenia, a całe moje ja chcę, żebym się zaspokoił. Znów przypominają mi się dawne czasy, ból i strach. Dragi wyostrzają intensywność każdego odczucia.
Cześć, Kuba. Miło cię znów zobaczyć.
Wita się ze mną Natalia. Julia z Sandrą robią zdziwione miny i spoglądają na siebie.
Znasz tę wymuskaną Lafi?
Pyta bezczelnie Sandra. Chcę spytać, czy przypadkiem nie zobaczyła swojego odbicia w lustrze, ale w ostatniej chwili się powstrzymuje. Cześć. Jak udało się spotkanie? Owocne? Ignoruję Sandrę i zwracam się do sąsiadki.
Bywało lepiej. Natalia jest w nie najlepszym nastroju. Posłuchaj, dziwko, nie wiem, kim jesteś, ale trzymaj się z daleka od mojego faceta.
Julia staje się agresywna. Zaczyna wymachiwać pięścią w powietrzu. Łapię ją w pasie i odciągam. Natalia nie reaguje. Wysiadamy, a ona wsiada. Sorki, za dużo dzisiaj wypiliśmy. Mówię do Natalii, gdy drzwi windy się zamykają.
Macha mi na pożegnanie. Co to za królewna? Kuba, możesz mi wyjaśnić?
Julia nie kryje irytacji. To tylko sąsiadka. Nic sobie nie wkręcaj, skarbie. Próbuję załagodzić coraz bardziej napiętą sytuację.
To skąd wiesz, że właśnie wracała ze spotkania? Ku mojemu zdziwieniu Angela włączyła się do dyskusji i to niestety z bardzo dobrym pytaniem.
Z podobnego źródła, z jakiego wiem, że ty studiujesz ochronę środowiska.
Powiedziała mi. Podnoszę głos. Nie pozwolę sobie, żeby wtrącała się w moje sprawy.
Podziałało. Zamyka usta. Po wyjściu z apartamentowca Julia przyspiesza kroku. Podbiegam do niej i łapię ją w pasie. Julcia, nie przesadzaj. Nie wolno mi już rozmawiać z ludźmi?
Wolno, zwłaszcza jeśli noszą obcisłe leginsy i mają takie wymuskane buzie. Pewnie, że ci wolno. Głupia dziwka.
Jej agresja wciąż się rozwija. Nie mam ochoty na noc wypełnioną kłótnią. Stosuję ostateczną broń.
Kocham cię.
Mówię do niej najdelikatniejszym, najpoważniejszym i jednocześnie najbardziej przekonującym głosem, na jaki mnie stać. Chyba zadziałało. Jej oczy zrobiły się mniejsze, a napięte do tej pory ciało wydaje się rozluźniać.
Ja ciebie też, odpowiada.
Nic więcej nie mówi, bo Sandra ciągnie ją do taksówki. Angela wsiada z nimi. Michał i Tomek wciskają się do drugiej. Wiem, że uspokoiłem Julię, więc ignoruję dziewczyny i dołączam do kolegów. Widziałeś, jakie się nerwowe zrobiły? Pyta Michał, gdy wsiadam. Swoją drogą, niezłą masz sąsiadkę.
Tylko tego brakowało. Wszyscy już ją widzieli. To sprawia, że Natalia będzie żyła obok mnie, a ja będę mógł tylko marzyć. Nie lubię marzyć, lubię spełniać marzenia. Szlak by trafił tę windę.
W gorączce jest dokładnie tak, jak wskazuje nazwa. Gorąco. Panuje niesamowity ścisk. Spocone ciała przeciskają się jedno obok drugiego. Powinienem czuć zapach perfum i pożądania, a jest odór jak na sali gimnastycznej.
Nie rozumiem, dlaczego na miejsca spotkań wybieramy najbardziej zatłoczone lokale.
Moich znajomych zawsze ciągnęło do klubów cieszących się tak zwanym prestiżem.
Ale ten cieszy się zdecydowanie za dużym.
Szukamy naszej loży. Nie jest to trudne. Siedzi przy niej kilku znajomych, między innymi Bartek. Jest kolegą z mojego roku, całkiem w porządku, choć trochę dziwnym. Zawsze uważałem go za geja. Niemniej często pokazuje się z fajnymi dziewczynami, więc albo dobrze się maskuje, albo ja się mylę.
Kuba, Michał, co wy odwalacie?
Kolejne ambitne powitanie.
Siemasz, Bart, odpowiada Michał. Musiałem jeszcze raz płacić za rezerwację. Ta na twoje nazwisko dawno przepadła, bo oczywiście nie odbierałeś telefonu. Wisicie mi kasę.
Mówiąc to, zwraca się do mnie. Nie wiem czemu, przecież to Michał nie odbierał.
Spokojnie, oddamy ci w alkoholu.
Niespecjalnie chce mi się kłócić.
Weź mnie, nie denerwuj, Sobański. Stówę zapłaciłem.
Lamentuje, wymachując rękami. Spoglądamy z Michałem na siebie i jak na komendę wybuchamy śmiechem. Bartek jest ewidentnie rozdrażniony naszą reakcją.
Wyciągamy po 50 i wręczamy mu.
Masz, Trzeba było przyjść na Bifor. Nie martwiłbyś się finansami. Tłumaczę, klepiąc go po ramieniu.
Kiedyś się doigracie, panowie.
Kiedyś na pewno, ale nie dzisiaj.
A teraz chodźmy się napić, odpowiada Michał.
W loży siedzi kilkanaście osób z mojego roku. Większość zwykle traktuje jak powietrze. Nie zauważam ich, nie żebym nie mógł bez nich oddychać. Przedstawiam Julię tym, których imiona pamiętam, i pytam, co chce do picia. Mówi, że piwo. Tomek trochę otrzeźwiał i zajął się dotykaniem Anżeli. Nie chcemy mu przerywać. Idziemy z Michałem i Bartkiem w stronę baru. Otacza nas tłum ludzi, którzy podobnie jak my chcą kupić alkohol. Barman nie obsługuje według kolejności, tylko zgodnie z własnymi upodobaniami. Rozglądam się dookoła, żeby zabić czekanie, aż jego łaskawość zechce nas dostrzec. I wtedy zauważam ją. Stoi niecałe 2 metry na prawo od nas. Jest piękna. Długie, ciemne włosy zaplotła w efektowny warkocz. Oczy ma zielone. Teraz jestem tego pewien. Jej wysportowaną sylwetkę podkreślają czarne rurki. Czerwona koszulka bez rękawów odsłania tatuaż na ramieniu. Przedstawia motyla z olbrzymimi, rozpostartymi skrzydłami. Widziałem ją przedwczoraj w Miyako Sushi. Na pewno, nie mylę się, to ona. Moje zmysły zaczynają wariować. Gotuje się we mnie. Zaraz zaczną mi się trząść ręce. Najwyższa pora dać upust swoim potrzebom. Nie zatrzymam tego, nie ma szans. Dziewczyna jest tak podobna do niej.
Panowie, kontakt z bazą! Michał próbuje przekrzyczeć muzykę. Aż tak wam się podoba?
Nie zorientowałem się, że Bartek też wpatruje się w tę samą dziewczynę. Czyli jednak nie jest gejem.
Trunki przyszły. Musiałem za nie zapłacić, bo stoicie jak 2 zombie.
Kontynuuje mój przyjaciel.
Niezła laska, co? Pyta mnie Bartek.
Oj tak, ale Julcia w zupełności mi wystarcza.
Ta piękność jest twoja.
Demony w głowie szybko układają plan.
Chyba za bardzo zalany już jestem, odpowiada Bartek.
A ona nietrzeźwiejsza. Carpe diem, chłopie. Drugi raz możesz jej nie spotkać. Staram się go namówić na działanie.
Kuba ma rację, ta laska jest naprawdę ekstraliga. Nie spróbujesz, będziesz pluć sobie w brodę.
Michał nieświadomie pomaga w realizacji planu. Bartek chwilę zbiera się w sobie.
Idę, mówi i wychyla drinka jednym haustem.
Obserwujemy z Michałem, jak podchodzi do niej i próbuje zacząć rozmowę.
Myślisz, że ją przeleci? Pyta Michał.
Nie. A ty?
Nie.
Idąc do loży, rzucam okiem na Bartka. Udało mu się nawiązać dialog z obiektem pożądania moich demonów. Dobrze. Siedzimy w grupie, żłopiąc alkohol, a moje myśli są daleko stąd. Zastanawiam się, co jeśli Bartkowi faktycznie uda się wyrwać tę dziewczynę. Wtedy chyba zwariuję. Ona musi być moja. Chcę znów być sobą.
Muszę iść do łazienki. Pójdziesz ze mną?
Pyta Julia. Ma bardzo pijany głos.
Nie możesz z Sandrą?
Nie. Chcę z tobą. Poza tym musimy porozmawiać.
Nienawidzę tego określenia. W 9 przypadkach na 10 oznacza kłopoty. Dobra, chodźmy. Odpowiadam, nie kryjąc niezadowolenia. Wstajemy i przeciskamy się między spoconymi ludźmi. Rozglądam się dookoła. Bartek tańczy z tą niezwykłą istotą. Nie obejmuje jej. Nie wiem, czy dlatego, że ona mu nie pozwoliła, czy dlatego, że chce być dżentelmenem. Ona mówi mu coś na ucho, łapie go za rękę i idą. Chyba w stronę baru. Nie jestem tego pewien, bo dochodzę z Julią w okolice toalet. Od teraz muszę być ostrożny. Julia nie może zauważyć, że obserwuje jakąś dziewczynę. Stoimy w kolejce przez kilka minut. W końcu wchodzimy razem do zwolnionej kabiny. Wcale nie chcę tam wchodzić, ale Julia pociągnęła mnie ze sobą. Rozdział 6.
O czym chciałaś porozmawiać?
Pytam. Robi mi się głupio na myśl, że zaraz zacznie sikać, a ja będę z nią toczył poważną rozmowę.
O tym, co mi dzisiaj powiedziałeś. Opiera się o ścianę.
To było dla mnie bardzo ważne. Na razie raczej nie zamierza korzystać z toalety. Nie przejmuje się kolejką ludzi czekających za drzwiami.
Dla mnie też.
Ja mówię poważnie, Kuba. Jesteśmy ze sobą już dosyć długo. Dam ci najcenniejsze, co mogłam dać. Bardzo chcę być z tobą.
Język jej się plącze.
A ja z tobą.
To robi się coraz dziwniejsze, zwłaszcza w otaczającej nas scenerii kibla. Podciąga sukienkę. Założyła dziś pończochy. Na ten widok reaguje śmiechem.
Powiedz mi to jeszcze raz. Chcę to usłyszeć.
Spodziewałem się z jej strony kolejnego napadu szału, a tymczasem pozytywnie mnie zaskakuje. Kocham cię, Julia.